o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Dobry wieczór Państwu, 1446 King Street East Kitchener, Ontario, FM 98,5, radio o późnej porze Kanada, Kitchener. Witają Państwa redaktorzy radia Późnej Porze.
Dorota Jusz, szczęść Boże.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Ireneusz Miczalczyk. Na dobry początek dzisiaj, drodzy Państwo, wielkie święto, Dzień Matki w Polsce. W Polsce w tym tygodniu wielu z nas też kiedyś, teraz być może też pragnie przesłać swoim mamom piosenkę, dedykację, pozdrowienia. A ja na ręce pani Anieli, która jest naszą stałą słuchaczką z Toronto, słucha nas przez internet, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia. Dziękujemy za słuchanie naszego programu i z okazji Dnia Matki pani Anieli, dla pani specjalnie taka piękna piosenka. Taki śląski, popularny piosenkarz Damian Cholecki. Dla ciebie, mamo, jestem. Damian Cholecki.
Życie jest jedno, jedna jest ona. Ty znasz ją od najmłodszych lat. Dzieciństwa chwile, radość i czułość, to od niej bezsenny ten dar. To ona jest zawsze przy tobie, to ona tuliła cię tak. To dla niej zaśpiewać chcę dzisiaj piosenkę za szczęście jej dam. Mamo, dla ciebie jestem. To twa miłość dla mi dziś lepszy świat. Mamo, dla ciebie jestem.
uśmiecha, a twarz jej jaśnieje, blask słońca wypełnia znów nas. To ona jest zawsze przy tobie, to ona tuliła cię tak. To dla niej zaśpiewać chcę dzisiaj.
Wszystkich mam w Polsce i tych, które wizytują swoje dzieci tutaj, czy są na wizycie, odwiedzają swoje dzieci w Kanadzie, w Kitchener-Waterloo, tam gdzie nas słychać. Wszystkiego dobrego, wszystkim mam dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. A szczególnie Pani Anieli, której dedykowaliśmy ten utwór. Drodzy Państwo, dzisiaj też w naszym kościele mieliśmy piękną uroczystość Bożego Ciała. I no, trzeba przyznać takie moje wrażenie, że chyba i nasz ksiądz proboszcz też był szczęśliwy, bardzo dużo ludzi uczestniczy. Ja zauważyłem, że już cała nasza generacja naszych dzieci ze swoimi dziećmi, pięknie to wszystko wygląda. Już nawet policji nie ma teraz, bo już nasi panowie z organizacji świętego Jana Kantego pilnują trafiku. Pięknie, spokojnie, piękne śpiewy, modlitwy. A co w Polsce? No w Polsce, drodzy Państwo, procesja na celowniku. Antyklerykalne media utyskują na Boże Ciało. Jak to się skończy? I znów nastał szczególnie trudny czas dla nowoczesnych i wielkomiejskich. Najlepiej z Warszawy. W zmierzającą ku europejskim wzorcom przestrzeń publiczną wtargnęły procesje. Straszne, niczym z sennego koszmaru spędzają sens oczu lemingom. Co bardziej krewcy i zaangażowani przedstawiciele tego plemienia postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Antyprocesyjne podgrzewanie nastrojów przez salonowe media może w nieodległej przyszłości doprowadzić do krwawego finału. Dużym zdziwieniem dyżurny lubartowskiej policji, ta miejscowość słynna, o której Andrzej Rosiewicz śpiewa, Lubartów, musiał zareagować na zgłoszenie dotyczące utrudniania przejazdu i stwarzania zagrożenia na drodze przez uczestników procesji Bożego Ciała. Wysłany patrol policyjny nie potwierdził tych informacji. Potem wszystko potoczyło się jak w słynnym dowcipie o radiu Erewań. Zagrożenie stanowił autor zgłoszenia, który, jak donoszą media, omal nie wjechał w uczestników procesji. Mimo możliwości skorzystania z alternatywnej drogi, na siłę jechał trasą, którą podążała procesja, zmuszając jej uczestników do ucieczki spod kół auta. Po kilku minutach zawrócił i ponowił swój wyczyn. Następnie zadzwonił na policję, zgłaszając interwencję. Spuśćmy litościwie zasłonę milczenia na odpowiedź na pytanie, co miano na jakie zasługuje bohaterski pogromca procesji. Być może czytał on pojawiające się rokrocznie utyskiwania na maszerujących katoli, burzących spokój wszelkim odmianom lemingów. W tym roku także ich nie zabrakło. Boże, znów procesja, utrudnienia na drogach, kłótnie o ołtarze i manifestacja wiary, krzyczał nagłówek portalu na temat.pl, strasząc swoich czytelników mroczną perspektywą. Procesje Bożego Ciała zakurkują całą Polskę. Do ich obstawy odciągani są policjanci. Ci już ostrzegają przed mandatami i odholowywaniem aut. No i po święcie zostają śmieci, więdnące młode brzuski. Szkoda czasu na dalsze cytowanie wspomnianego artykułu. Warto nadmienić o Poznaniu, o świeckości swego nowiutkiego osiedla zatroskała się grupa jego mieszkańców. Można tylko współczuć proboszczowi, który trafił na takich mieszkańców parafii. Nie próżnowała oczywiście także wyborcza, donosząc z wypiekami o poważnym proteście jego mościa zwanego człowiekiem motylem. Wsławił się on zakłóceniem łódzkich procesji eucharystycznych głupkowatymi przebierankami przedstawianymi jako artystyczne działanie. W tym roku wspomniany delikwent witał procesję odziany w różową sukienkę, dzierżąc antyklerykalny transparent. Wszystkie te coraz bardziej śmiałe i plugawe oznaki antyklerykalnych obsesji z czasem mogą. Wypadek z okolic Lubartowa pokazują to najdobitniej. Tak nakręcić spiralę nienawiści, że krwawy finał może być już tylko kwestią czasu. Zresztą wspominany wypadek kierowcy próbującego rozjechać procesję z pewnością nie jest jedyny. Wiele z nich pozostaje w pamięci uczestników procesji jak opowieści o warszawiaku, co chciał z Bożym Ciałem wojować i co go za to spotkało. Uczestnicząc w przepięknych, rozmodlonym śpiewem, ubarwionych sypanym kwieciem oraz rozdzwonionych dźwiękami niezliczonej ilości dzwoneczków w procesjach podążających za Najświętszym Sakramentem, trudno uwierzyć, że mogą one stawać się zarzewiem konfliktu. Antyklerykalne szaleństwo, ośmielone przez bluźnierczą śmiałość pali kociarni, doterło do naszych domostw. Bądźmy pewni, czujne ślepia zła, nie mogąc znieść blasku wiary, będą kusić do coraz większej odwagi w atakowaniu. Łukasz Karpiel.
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje pośród nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę. Pomaga złożyć siebie nam z najprostszych praw. W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa. Błogosławiony jest nasz Pan Wszechświata Bóg. On nasz powszedni chleb na ciało swe przemienia. Czy dosyć wiary masz, byś to zrozumieć mógł? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat Pan czeka i serce swoje daj, a On pomoże ci odnaleźć zgubionego w nim człowieka. Przyjdzie Pan w serca i duszę, rozleje pokój swój, lecz czy na długo w nas? taki prosty gest. Krzyż dłonią nad kielichem, odwiecznej prawdy znak, że Bóg ukochał nas. Na ołtarz spływa krew, jak z drzewa krzyża. Przebita Boga dłoń wskazuje drogę do krainy życia, gdzie twa miłość ta prawdziwa. Czy dość odwagi masz, by z Bogiem dzielić ją? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat Pan czeka i serce swoje daj, a On pomoże ci odnaleźć zgubionego w Nim człowieka. Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat Pan czeka i serce swoje daj, a On pomoże ci odnaleźć zgubionego w Nim człowieka.
Janek Mazur, prosimy.
A ja dzisiaj, proszę Państwa, zauważyłem podczas mszy świętej przy ołtarzu były trzy pokolenia. Był tato, syn i wnuk. Zgadza się, Irek?
Tak. No właśnie. Ale wnuczka była z Kujawiekami jeszcze.
No. Ale trzy pokolenia. No tylko pogratulować. A z procesją Bożego Ciała. Proszę Państwa, ja sobie przypominam, mieszkając w Polsce na Dolnym Śląsku, w tej mieścinie Lubawka, na granicy z Czechami, pamiętam, był taki towarzysz Wiesław, miał tak na imię, działacz PZPR-u, który jak była procesja Bożego Ciała, to on zawsze szedł pod prąd, bo tam jest takie zwężenie, wąska ulica z rynku, to jest stare miasteczko, i zawsze krzyczał, przepraszam, przepraszam, a gdzie wy tak idziecie? Po prostu no kpił z nas, ale do pewnego czasu, to chyba to był 80., nie pamiętam, 4., 5. rok, ten właśnie towarzysz Wiesław, będąc u kolegi w domu, kolega gdzie wyszedł i ukradł mu dosyć dużo pieniędzy, bo ten kolega jakiś tam miał mały biznes, no i towarzysza zamknęli do więzienia, no ale po krótkim czasie oczywiście komitet miejsko-gminny za niego poręczył, no i powiedział, że on się pomylił, jak te pieniądze brał gdzieś tam, był w jakimś dołku, no ale już w następnym roku już nie szedł i nie krzyczał przepraszam. No towarzysz Wiesław z Lubawki. No, zdarza się i tak. Proszę Państwa, jeżeli ktoś dzisiaj był w kościele, to na pewno pamięta, że w pierwszym czytaniu cofnęliśmy się do prehistorii czy prahistorii, do Księgi Rodzaju, po grecku Genesis. Księga, która opisuje dzieje od stworzenia świata przez Boga do Abrahama. Potem druga część tej księgi to są potomkowie Abrahama do Józefa i jego braci. Nie wiemy dokładnie, kiedy żył Abraham. Historycy bibliści obliczają, że żył około 2000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, czyli około 4000 lat temu, dawno temu. Mieszkał w mieście Ur w Mezopotamii, dzisiejszy Irak. Prowadzone są tam prace archeologiczne, rozpoczęte w XIX wieku, właśnie w tym miejscu, gdzie było miasto Ur. Z Ur Abraham wyruszył do ziemi obiecanej, dzisiejszego Izraela, Palestyny. I w dzisiejszym czytaniu, oprócz Abrahama, słyszeliśmy o tajemniczej osobie Melchizedeku. Przypomnę, Księga Rodzaju, rozdział 14. I po zwycięskiej bitwie Abrama, bo jeszcze wtedy miał imię Abram, potem dopiero mu zmieniono Abraham, także Abram wyszedł mu naprzeciw, na spotkanie Abrahamowi, król Szalemu, czy Salemu, obecnej prawdopodobnie Jerozolimy, wyszedł mu Melchizedek. Był on kapłanem Boga Najwyższego, jak pisze autor pierwszej księgi Starego Testamentu. No i tu jest znowu, autor jest nieznany. No nie wiemy, kto napisał Księgę Rodzaju. Niektórzy przypuszczają, że być może Mojżesz. W Starym Testamencie jest wspomniany także w psalmie 110 Melchizedek. Ten psalm się nazywa jako psalm królewski, mesjański. A w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, autor pisze o Melchizedeku, pisze: król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku, ani końca życia. Upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. I tu chyba każdy się ze mną zgodzi, że jest to postać wyjątkowo tajemnicza. Teraz dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 9, pierwsze rozmnożenie chleba. Apostołowie mieli 5 chlebów i 2 ryby, a było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet. I apostołowie nakarmili wszystkich. Zostało jeszcze 12 koszów, kawałków chleba, czy jak w Ewangelii, w Biblii Tysiąclecia pisze, ułamków chleba. No, miałem szczęście być właśnie w tamtej okolicy, nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Pan Jezus dokonał tego cudu i nakarmił 5000 mężczyzn. I w Polsce, w kościele, obchodziliśmy Święto Bożego Ciała w czwartek. To jest tam dzień wolny od pracy. A na całym świecie ludzie w kościele katolickim przyjmują ciało Pana Jezusa pod postacią chleba, czyli nazywamy hostia, czy komunikant. I przed przyjęciem Komunii Świętej, czy komunikantu, katolicy codziennie na całym świecie powtarzają słowa poganina rzymskiego setnika, oficera wojsk rzymskich, który prosił, błagał Pana Jezusa o uzdrowienie jego sługi. I setnik powiedział: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. My mówimy troszeczkę podobnie, ale to są właśnie słowa cytowane setnika. Także było to w Kafarnaum. Oczywiście sługa został uzdrowiony. I teraz, jeżeli jestem przy temacie Komunii Świętej, to powiem parę zdań. Kilkadziesiąt lat temu w świątyniach w kościele katolickim zostały zlikwidowane, usunięte zostały tak zwane balaski, gdzie wierni klęczeli przy przyjęciu Komunii Świętej. W historii naszego Kościoła Powszechnego od IX wieku obowiązywało przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco, czyli w całej historii państwa polskiego 1000 lat ludzie przyjmowali na klęcząco, aż do zmian posoborowych po Soborze Watykańskim II. No, brak jest dokumentów na temat właśnie tej zmiany. Nie doszukałem się. Każdy chyba widzi na mszy świętej, że ludzie przyjmują Komunię Świętą na stojąco, na klęcząco, na rękę, do ust. Kilkanaście lat temu widziałem, jak młody człowiek przyjmował Komunię Świętą na siedząco, na rękę. Miał czapkę bejsbolową na głowie, siedział na chórze w kościele tutaj kanadyjskim w Waterloo. Ale to było bardzo dawno temu, gdzieś może chyba 17 lat temu. I teraz przypomnę Państwu komunikat Episkopatu Polski, co mówi na temat przyjęcia Komunii Świętej. A jeszcze przed tym komunikatem chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Jak ksiądz podaje Komunię Świętą, to mówi ciało Jezusa. I osoba, która przyjmuje, musi powiedzieć amen. To jest bardzo ważne. Czyli ona akceptuje to, że to jest ciało Pana Jezusa. Jeżeli jakaś osoba nie mówi amen, no to ksiądz się powinien zapytać, czy wierzysz w to? Także słowo amen jest bardzo ważne. No tak jeden z profesorów tłumaczy ksiądz. Ja to wyczytałem. I teraz komunikat z 331 zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski, który był w Warszawie 9 marca 2005 roku. I biskupi omówili przebieg roku eucharystycznego w Polsce i biskupi zgromadzeni w Warszawie jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii Świętej udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o Komunię Świętą na rękę, należy mu jej w taki sposób udzielić. Także się potem, to się komunikat jest, biskupi ogłosili normy dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych w programach radiowych, no ale to jest inny temat. I jeszcze tutaj się cofnę do tyłu. 177. konferencja plenarna Episkopatu Polski, która się odbyła w Warszawie w 80. roku, i tam podpisał się Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, i tam można przeczytać, że Komunię Świętą przyjmuje się z rąk celebranta do ust w postaci klęczącej. I tak na koniec powiem, że po Soborze Nicejskim w 325 roku komunię podawano na stojąco i w ogóle ludzie się na stojąco modlili, bo to jeszcze pamiętali niektórzy prześladowania, że musieli klękać przed posągami, bożkami, i tak wtedy tłumaczyli po Soborze w 325 roku. No ale od IX wieku na całym świecie wszystkich kościołach katolickich było przyjmowane na klęcząco do ust. Dziękuję za uwagę, mówił Jan Mazur.
Rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż świat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask, Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi i w noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary.
niechaj wszyscy się uczą dla serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden tron. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Doroczny piknik parafialny odbędzie się 12 czerwca w Polskim Domu w Merrin Hill. Brama otwarta o godzinie 12 w południe. Msza święta będzie celebrowana o godzinie 1.30 po południu. Wejście tylko $5. Dużo dobrej zabawy, loteria fantowa, smaczne jedzenie. Wszystkich parafian bardzo serdecznie zapraszamy i gości. Ten doroczny piknik, jak zwykle, organizatorzy zwracają się z prośbą o donacje i fanty, które będą losowane na pikniku. Fanty zbieramy do 10 czerwca w biurze parafialnym. Będzie również możliwość zareklamowania swoich wyrobów na pikniku. Koszt stołu $50. Bardzo zachęcamy i zapraszamy. Drodzy Państwo, tutaj podtrzymując temat Eucharystii, chcę Państwu przedstawić 8-minutowe odpowiedź księdza profesora Tadeusza Guza o Komunii Świętej. To się odbyło w maju 2014 roku. Drodzy Państwo, oto ta wypowiedź. Bardzo prosimy o ważne wysłuchanie, tym bardziej, że mieliśmy to pytanie do księdza profesora podczas jego wizyty tu w naszym studiu, zadzwonił słuchacz. My Państwu odpowiemy, temu Panu również tu na antenie, po wysłuchaniu tego krótkiego wywodu księdza profesora.
Jeszcze dotknę na sam koniec problemu sposobu przyjmowania Eucharystii Przenajświętszej. Tutaj niektórzy z naszych tutaj przyjaciół byli w Częstochowie amerykańskim i ja tam w ostatnią sobotę podczas tego czuwania pozwoliłem sobie powiedzieć i opowiedzieć moje doświadczenie, jak ja przeżywam te wewnętrzne i zewnętrzne dyskusje na temat sposobu przyjmowania Eucharystii w Kościele Świętym. Czy na klęcząco, czy na stojąco. Czy do ust, czy na rękę. Przebywałem, kochani, zbyt długo w Niemczech, bo aż pełnych 14 lat. żeby nie być świadomym całej tej rozciągłości problematyki co do sposobu przyjmowania Eucharystii. I przypomnijmy sobie tylko w telegraficznym skrócie to, czego nas uczył Kościół Święty przez wieki. Jedynym, kochani, sposobem, najświętszym, najdoskonalszym i adekwatnym względem Pana Boga, którego przyjmujemy w sakramencie przenoświętszym, jest uklęknięcie. Jedyny. Wszystkie inne sposoby, uklęknięcie i do ust. Wszystkie, kochani, inne sposoby, jakkolwiek przez prawo Kościoła zezwolone, są niedoskonałe. A zezwolone tylko dlatego, że osłabła nasza wiara eucharystyczna. Że osłabło, spłycono nasze myślenie eucharystyczne, nasze postawy eucharystyczne. I tak oto Kościół zlitował się nad naszą pobożnością eucharystyczną i ukazał nam, że jeżeli ktoś już tak bardzo nie może w sposób właściwy przyjmować Eucharystię, to niech przyjmie ją w sposób niewłaściwy. Bo kochani, kiedy na stojąco wolno byłoby mi przyjąć Eucharystię? Gdybym przyjmował do siebie równego sobie. Tylko wtedy wolno mi stać. Tak jest w różnych kulturach. I tak zawsze ludzkość pojmowała. Stoję tylko wtedy, kiedy mam przed sobą równego. Natomiast, kiedy spotykam się z Bogiem, kochani, jeżeli aniołowie w niebie klękają i to nie są pobożne pieśni, tylko taki jest fakt. Jeżeli święci nieba klękają przed tronem Boga, to wstać mi przed Bogiem wolno tylko wtedy, kiedy On mi powie wstań. Wtedy tylko wolno mi przed Bogiem stać. Natomiast najwłaściwsza postawa to jest postawą na kolanach. I dlatego najwłaściwszą zewnętrzną postawą eucharystyczną dzieci Bożych w kościele zbudowanym na Piotrze jest postawa klęcząca, kochani. I postawa przyjmująca Boga w Trójcy Świętej jednego do ust. Wszystkie inne postawy sobie, najkrócej mówiąc, podarujcie. One nie są dla was, jako Polaków i katolików. A jeżeli do tego dodamy to, co się wydarzyło w dziejach świata, i tutaj nadmienię choćby myślenie heglowskie, które doprowadziło do straszliwych tragedii i teoretycznego określenia ideologii marksizmu-leninizmu i socjalizmu rasistowskiego Adolfa Hitlera i innych tragedii naszych czasów i największych wojen świata i olbrzymich spustoszeń i ponad miliarda dzieciobójstwa tylko w jednym wieku istnienia ludzkości, to, kochani, wzięło się to stąd, że nie tylko, że zakwestionowano istnienie Boga, ale pogardzono Bogiem, satanizowano Boga, naszego Pana Boga, i w Jego miejsce wstawiono innych bożków. I na przykład, i ja tutaj nie mogę się, kochani, oderwać od tej myśli, kiedy studiowałem ideologię nazizmu hitlerowskiego i kiedy Führer mówił do swojego narodu niemieckiego czy niemieckojęzycznego: prawdziwy Niemiec nie klęka przed nikim. To wszyscy inni, którzy nie są krwi i rasy germańskiej mają klękać przed rasą naszą jako rasą panów. Co to, kochani, oznacza? Postawę stojącą można tylko wtedy wprowadzić, kiedy uznało się Boga za równorzędnego nam. A to oznacza deteologizację Boga. Wtedy pozbawiam Boga Jego boskości. Wtedy co najwyżej tacy wspaniałomyślni ludzie świata mówią, że jesteś tyle wart, co ja. Tak jak powiedział to między innymi Ludwik Feuerbach. Od tego czasu wszyscy jesteśmy bogami. Bo jeżeli Hegel, a wcześniej Luther powiedział, że wszyscy jesteśmy częściami Boga, łącznie z diabłem, to po co nam Bóg? I jakiego Boga mamy, przed którym mielibyśmy klękać? Dlatego też, kochani, proszę przyjąć te słowa twarde wprawdzie, ale wynikające z bardzo systematycznych analiz ducha czasu ostatnich 5 wieków. I chciałbym się bardzo mylić w tych moich szacunkach, ale dzielę się z wami tą wiedzą źródłową, żebyście, kochani, w swoim osobistym życiu i kogo tylko możecie, inspirujcie do Bożych postaw zewnętrznych względem Eucharystii Przenajświętszej jako wiecznie żywego Pana Boga, który tylko w tym momencie wstąpił z nieba na ziemię, kiedy dokonuje się akt konsekracji lub akt sprawowania innego sakramentu świętego w Kościele Świętym, Apostolskim i Katolickim. On tylko w tym momencie wstąpił z nieba, ale jest w całym swoim boskim, odwiecznym majestacie pośród nas. Niech Bóg was błogosławi i niech wam to pomoże osobistą i wspólnotową, rodzinne postawy cudne, eucharystyczne budować, żeby być prawdziwymi dziećmi Eucharystii. Bo tylko wtedy jesteśmy prawdziwymi dziećmi Boga. I tylko wtedy nie będziemy i nie staniemy się dziećmi diabła. Bardzo serdecznie dziękuję wam za ten uroczy i błogosławiony wieczór.
Ksiądz profesor Stanisław Tadeusz Gus tutaj był w naszym studio. Podczas tego spotkania zatelefonował nas słuchacz z pytaniem, na które my nie mogliśmy odpowiedzieć, bo ksiądz profesor był tak zajęty, ale pytanieśmy przekazali księdzu profesorowi. Słuchacz miał pytanie, kto ustanowił to, że Komunię Świętą należy brać na stojąco i na rękę. A oczywiście tutaj całe szczęście, że jest jeden mój świadek, ksiądz Piotr też był świadkiem. Ksiądz profesor jak zwykle miał cały wywód teologiczny na ten temat i wyraźnie powiedział. Zaczęło to się z czasów naszego świętego papieża Jana Pawła II, który uległ naciskom episkopatu austriackiego i niemieckiego. Uległ, ale nie znaczy, że nakazał. Dopuścił takie przyjmowanie Komunii Świętej i wszystko to jest uzależnione od proboszcza parafii. Ani biskup nie może nakazać, ani nie może nakazać papież. Jest to w ten sposób, że proboszcz parafii decyduje, w jakiej postaci przekazywana jest Eucharystia wiernym. Możesz potwierdzić to, jesteśmy...
Tak, ksiądz Gus wyjaśnia to tak, jak zwykle z ogromnej wiedzy prawa kanonicznego, czyli kościelnego, według prawa, czyli litera, można powiedzieć, według litery prawa, celebra z mszy świętej ma prawo całkowite i niezależne nad liturgią, celebrans, czyli kapłan, który odprawia mszę świętą, ma głos decydujący. Nikt nie może mu nakazać coś przeciwnego. Nawet biskup, nawet papież. Może mu nakazać, ale z pozycji siły, ale nigdy nie prawa. To była odpowiedź księdza Guza.
Mnie tutaj nie było, wtedy w studiu byłem w Polsce, tylko że właśnie to moje pytanie jest, kiedy zaczęto likwidować te balaski, to i wtedy jeszcze papieżem był Paweł VI, bo ja już mam swój wiek i ja pamiętam w moim kościele parafialnym wtedy po te zmiany posoborowe, że ksiądz twarzą do ludzi i balaski zostały usunięte i od tego się wtedy zaczęło. Ale kto decyduje, ja tutaj przed chwileczką mówiłem, jeżeli osoba, która przyjmuje Komunię Świętą, wyciąga rękę, to ona daje znak, że ona chce do na rękę. To jest znak osoby przyjmującej i ksiądz daje na rękę. Jeżeli ręki ktoś nie wyciąga, czyli przyjmuje do ust. Czyli...
No, no historię to ksiądz Piotr będzie z nami za tydzień, to może no opowiedzieć, ale ja że wielu parafian zaraz protestuje, kiedy proboszcz próbuje nakazać jak gdyby przyjmowanie Eucharystii tą drogą, no i już spotkał się z takimi protestami parafian, że oni chcą na rękę, na stojąco, nie chcą na żadnych ręczników. On podawał ksiądz Piotr przykłady, no i trudna jest pozycja go
panu. Ale ja myślę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że ta dzisiejsza wypowiedź księdza Tadeusza Guza, która wypowiedź była z 2014 roku, która jest bardzo rzeczowa i gdyby ludzie wiedzieli, znowu musimy pamiętać, jeżeli wiem, czyli ta konkretna garść wiedzy, to za tym idzie, ten rozum idzie za tym i wola później za tym idzie. Jeżeli ja nie wiem i ta wiedza jest taka rozmyta, że mogę tak, mogę i tak, ale nie rozumiemy tego. Ja myślę, że wypowiedź księdza Guza dzisiaj wysłuchana przez nas, chyba każdemu otworzyła już i każdy wie, co jest lepiej i co jest właściwsze, a później pozostaje jednak decyzja osobista danej osoby. Czy będę tak przyjmował Pana Jezusa, czy inaczej. Ale to już będzie jego odpowiedzialność osobista. To, że Jan Paweł II dopuścił, ale to nie znaczy, że nakazał. I to przedziwne jest. Dopuścił, a naraz jesteśmy steroryzowani, że mamy tak przyjmować. Czyli osoby, które przyjmują naklęcząco, w jakiś sposób w tej chwili wiele się słyszy, że są nawet dyskryminowane. I w sumie to jest niesprawiedliwość. Bo to, że dopuścił, czyli jakaś tam forma jest, czyli zależna od tego, który przyjmuje Pana Jezusa, ta wolna jego wola i wiedza o Bogu, i pytanie jest, to wtedy jest jego odpowiedzialność, ale to nie znaczy, że Jan Paweł II nakazał. A to jest wielka różnica, bo czasami, żebyśmy nie przenieśli, no ale Jan Paweł to dopuścił, czyli nakazał, od razu możemy przekręcić troszeczkę, że odpowiedzialność zrzucić na Ojca Świętego Jana Pawła II. Nieprawda, prawda? Czyli to musimy sobie zrozumieć, to, że dopuścił, to nie znaczy, że nie nakazał, a sam Jan Paweł II na pewno z wielkim ubolewaniem to dopuścił, ponieważ zawsze patrzył na jedność Kościoła i zawsze musimy patrzeć, że historia Kościoła zawsze były walki o, już święty Paweł mówi, już są wśród nas ludzie, którzy już sieją zamęt, czyli walka nawet w środku Kościoła jest ogromna. Nawet jeżeli się czyta historię Kościoła i na początku wiemy, wszyscy wiemy o prześladowaniach chrześcijan za czasów Dioklecjana i pogan, ale jakie były później, kiedy była wolność Kościoła, te pierwsze wieki, kiedy Konstantyn już stanowił jako religię panującą, jakie były później walki wewnątrz Kościoła, one może były jeszcze bardziej okrutne, jak biskupi byli, którzy by sprzeciwiali się innym biskupom, jak byli wysyłani na wygnanie, jak byli również więzieni. My po prostu nie znamy historii. Ta walka zawsze była i nie gorszmy się i wybierajmy. Ja uważam, że ksiądz Guz jest naszym błogosławieństwem i opatrznością. Zdobył tak ogromną wiedzę i na tej wiedzy możemy się oprzeć, możemy używać rozumu, a nasza wola musi podlegać naszemu rozumowi. Także ja myślę, że
a ja to widzę, jest im bardziej na zachód, to bardziej jesteśmy prostowani i kręgosłupy prostowane są, bo będąc we Lwowie, w katedrze lwowskiej, wszyscy przyjmują komunię naklęcząco do ust.
Ale ja myślę, że to jest, znowu wróćmy do świętego Pawła. Walka jest o nasz rozum. Jeżeli my będziemy wiedzieć prawdę, wola pójdzie za rozumem. Walka jest o rozum.
sei la mia vita, altro io non. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Signore, nato da Maria, Dio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo mezzo ai suoi, tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo insieme. Morto per amore, mezzo ai suoi, tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo insieme di Dio, noi saremo insieme di Dio, noi saremo insieme di Dio.
Ksiądz Stefan Cyberek, syn parlamentarzysty. Drodzy Państwo, teraz już Dorota już po ziemi.
Witam Państwa serdecznie. Nawiążę tylko do tego pierwszego artykułu Irka, procesja na celowniku. I wróćmy do historii. Rozumieli już to Grecy i Rzymianie, że nie ostoją się ich ziemskie ojczyzny bez bóstwa. I dlatego wołali, brońmy ołtarzy i ognisk domowy. Czyli historia się powtarza. Zapraszam Państwa, abyśmy się poszlili dalej nad tekstami księdza Stanisława Koczwary, który napisał książkę Chrzest Polski jako Chrystusowy pomost między dziejami i ojczyźnie na jubileusz 1050-lecia skąpania się w łasce Chrztu Świętego, by wzrastała w Chrystusie władcy dziejów. Zakończyliśmy ostatnie nasze spotkanie, tydzień temu, pytaniem Cycerona. Czy przystoi obywatelowi zażywać spokoju z dala od uciśnionej ojczyzny? Czy też powinien on za wszelką cenę narazić się na niebezpieczeństwo dla odzyskania wolności? A pytanie to postawił Cyceron pod wpływem sztuki Eurypidesa znanej w Rzymie, gdzie Medea, główna bohaterka, mityczna córka Aietesa, króla Kolchidy, tłumacząc się z tego, że porzuciła kraj, tak mówi. Wielu, choć z dala od swojej ojczyzny, dla kraju wielkich czynów dokonało. Inni, co krokiem nie ruszyli się z domu, za to naganę na siebie ściągnęli. Myślę, że odpowiedź nasuwa się sama. Do miłości ojczyzny są wezwani wszyscy, również ci, którzy żyją poza jej granicami. Cyceron był też przenikliwym obserwatorem tego, co się działo w jego ojczyźnie. A działo się źle. Pisze o tym tak. Jedni ludzie nic nie warci, inni o nic nie chcą dbać. Nie można znaleźć choćby męża stanu. Kilkuset ludzi najlekkomyślniejszych i najniebezpieczniejszych w całym narodzie rzymskim za otrzymane grosiki gwałci wszelkie prawa i wszelkie świętości. Czytając te słowa, mili czytelnicy, mimowoli nasuwa się myśl o tych wszystkich przywódcach europejskich, w tym naszych, którzy odrzucając chrześcijaństwo, będące duszą Europy, szukają czegoś, co by tę duszę mogło zastąpić. Tym czymś ma być podpisany unijny traktat reformujący, który w gruncie rzeczy pozbawia państwa suwerenności. I jeszcze prominenci mówią, że nic złego się nie stało. Nie można oprzeć się pokusie, by nie powtórzyć za Cyceronem. Gdy wszyscy porządni ludzie się usunęli, niewolnicy zapełnili forum i rozmaici tobie Talnowie, Spongiowie, Plautowie czy innego tego rodzaju męty orzekły, że się nie stało to, o czym nie tylko wszyscy ludzie, ale nawet zwierzęta wiedzą, że się stało. I dalej. Teraz państwo umiera na jakąś dziwną chorobę. Chociaż wszyscy potępiają to, co się dzieje, chociaż skarżą się i ubolewają, narzekają, to jednak nie stosuje się żadnego lekarstwa. Sądzimy bowiem, że nie można się opierać bez zguby, lecz nie widzimy żadnego końca ustępu oprócz zagłady. A ludziom, którzy zgodzą się na to, by bez zapytania ich o zdanie parlamenty ratyfikowały ten traktat, śmiało możemy za Cyceronem powtórzyć. Są tak głupi, że wyobrażają sobie, iż po upadku państwa uratują swoje sadzawki z rybami. Przyznacie, drodzy czytelnicy, że trudno o bardziej dosadną krytykę samolubstwa i niefrasobliwości obywateli, u których myśl o własnej korzyści przy przyjemności bierze górę nad interesem publicznym i jest motorem wszelkiego działania. Aż prosi się wypowiedzieć za Norwidem. Gubią się i zgubią się, bo chcą tego. Konia z rzędem temu, kto wśród obecnych rządzących w Europie przywódców znajdzie kogoś, kto za Cyceronem mógłby powiedzieć. A co powie historia za kilkaset lat? Tego wyroku bardziej się obawiam niż plotek naszych współczesnych. By jednak tak powiedzieć, to trzeba mieć duszę rzymską, wyrosłą z wolności, a tej u parweniuszy tak zwanych europejskich, wiodących prym w Unii, po prostu nie ma. Po tej smutnej refleksji czas na małą fermatę. Zaprezentowaliśmy kilku z wielkiej plejady greckich i rzymskich miłośników ojczyzny. Naszą refleksją moglibyśmy niejako wejść w tajniki ich dusz, ale nie jako szpiedzy lub agenci, którzy zbiorą wiadomości o ich wadach i zaletach i na nich oprą swoje oskarżenia, ale z drżeniem, jako ludzie przejęci prawdziwym humanizmem, który polega na zrozumieniu i wyrozumieniu wszystkiego, co ludzkie. Dlatego sami, mając sporo na sumieniu grzechów wobec ojczyzny, nie mówiliśmy o ich słabościach czy błędach, lecz o tym, co stanowiło o ich wielkości. A byli tak wielcy, że jak mówi Tacyt, wraz z ich życiem pojawiła się ta rzadka szczęśliwość czasu, kiedy wolno myśleć, co chcesz i mówisz, co myślisz. My mamy ten czas u wyjątkowy kairos w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, więc myślę, że nie trzeba mówić, komu to zawdzięczamy. Zatem podziękujmy opatrzności za rzymską duszę ludzi w nich trudnących się wokół spraw ojczyzny. Po tej grecko-rzymskiej części dysertacji przejdźmy do najistotniejszego momentu naszych rozważań, który rozświetla pełnym blaskiem dzieje ojczyzny i jej miłowanie. Mimo iż zachwyca nas postawa przypomnianych wielkich miłośników ojczyzny, to czujemy podskórnie, że czegoś tu nie dostaje. Jeśli nawet starożytni miłowali ojczyznę, to brakowało w tym owego motywu najistotniejszego, nadprzyrodzonego, o którym pisał w swej encyklice papież Leon XIII, a który jest dwuczołowy. Pierwszy, wyrażający się przez powiedzenie: a komu do nieba otwarta droga, to tym, co służą ojczyźnie. Pokazuje ostateczny motyw miłowania do ojczyzny, jakim jest nagroda życia wiecznego. A drugi to wzorzec boskiego mistrza, który sam dał pełen mocy zbawczej przykład, jak miłować ojczyznę. Rozumieli już to Grecy i Rzymianie, że nie ostoją się ich ziemskie ojczyzny bez bóstwa i dlatego wołali: brońmy ołtarzy i ognisk domowych. Zawołanie to pro aris et focis było nie tylko wyrazem postawienia przez świat grecko-rzymski bóstwa na pierwszym miejscu, ale także jakiegoś przeczucia i oczekiwania na to, że Bóg przyjdzie i nauczy miłować ojczyznę tak, by ludzkość przystosowała wolę swoją do najświętszej woli Bożej. Juliusz Słowacki w jednym z listów do swojej matki tak o tym pisze. Wiesz, że ty, kto to jest Najświętsza Panna? Oto, przez 4000 lat cała natura, wszystkie ludy przeczuwały, że raz przez kobietę rozmiłowaną w Bogu złamane będzie prawo natury najpierwsze. Poeci przeczucie to zamieniali w kształt i ciągle o tym gadali, bo przyszłość tego cudu dawała się czuć duchowi świata. Stąd tyle nimf greckich lub dziewic, które z Bogiem są zamężne. Wielkość tego przeczucia zatrważa, a powszechność jego zadziwia. Otóż duch Najświętszej Panny spełnił cud. Ludzkość cała, jakby otrzymawszy to, czego się spodziewała, przestała marzyć o półniebieskich związkach. Jakiż to więc duch był wielki i zdolny do cudownej Bożej miłości, kiedy uspokoił serca bijące przeczuciem od lat tylu, w tylu ludach. A ta matka, siemiona miłością Bożą, z jakim strachem i uszanowaniem musiała patrzeć na dziecko własne. Ona jedna, która wiedziała, że miłością Bożą Ducha Boskiego wywoła z niebios i ten Duch siedzi na rękach u niej, dzieciątko małe, a już cierpiące nad światem. Mając w uszach te słowa, wracamy do naszego świata antycznego i powiedzmy, że spełniło się to, czego nauczali stoicy, a mianowicie, iż boską zasadą i przyczyną świata jest Logos, który przenika wszystko, co istnieje. Logos przyjął ludzki kształt w Chrystusie, jak o tym mówią cztery Ewangelie. W nich Chrystus jawi się jako stwórcza siła, słowo, przez które świat nie tylko został stworzony, ale On dla tego świata jest boskim wzorem i nauczycielem także w miłowaniu ojczyzny. Tak Pana Jezusa pokazuje Klemens Aleksandryjski jako boskiego wychowawcę wszystkich ludzi, wszystkich czasów. A zatem Jego miłość obejmowała nie tylko swoją ojczyznę żydowską, ale równocześnie wszystkie ludy i ich ojczyzny. Gdy więc pytamy się, gdzie klucz, w czym tkwi sekret do zrozumienia i oceny ofiarnej miłości ojczyzny, to odkrywamy go u świętego Pawła, który o Chrystusie wychowawcy utworzył przedziwne zdanie. Nie miał upodobania w sobie, nie szukał siebie. Chrystus więc uczy, że pobudką, ostateczną sprężyną miłości, jaką powinniśmy na Jego wzór nieść stale swojej ojczyźnie, ma być bezmierna miłość ku Ojcu Niebieskiemu. W tej Bożej miłości uświęcił On zatem patriotyzm proroków, wszystkich przedziwnie wielkich mędrców, wojowników, mężów stanu, nadał mu formę najidealniejszą, wyniósł na szczyty Boże. By utwierdzić siebie i czcigodnych czytelników w takim myśleniu, oddajmy głos naszemu świętemu Józefowi Bilczewskiemu. To jak mało kto, znając starożytną naukę o Chrystusie wychowawcy, stawia go za wzór miłośników ojczyzny na zawsze. Powiada arcybiskup Bilczewski tak. Bóg człowiek, Jezus Chrystus, jak we wszystkim, tak i w miłości swojej ojczystej ziemi, mowy, swoich rodaków, dziejów ojczystych, jest najwyższym, najidealniejszym wzorem. W Nim Stwórca Wszechświata, zamknąwszy się w ciele ludzkim, począł mieć ludzką ojczyznę, być obywatelem jednego narodu i kochać ojczyznę najszlachetniejszym sercem ludzkim. Nie wygraszał Chrystus mów patriotycznych, nie dał nawet osobnego przykazania miłości ojczyzny, ale wypełniał najwierniej obowiązki obywatelskie względem ojczyzny. Jako chłopczyna odbył pielgrzymkę na święta do Jerozolimy, żeby spełnić powinność religijną, ale i wyznać swoją przynależność do ojczyzny. Jako mąż dojrzały nauczał, że najwyższym celem ojczyzny ziemskiej jest, żeby stała się Królestwem Bożym, czyli społecznością opartą wyłącznie na prawdzie, sprawiedliwości i miłości. W pracy miłosnej nad dobrem swojego ludu tysiąckrotnie poranił nogi, serce, duszę. Kochał swój naród, mimo że wielka część rodaków podejrzewała jego patriotyzm. Ogłosiła go przyjacielem najeźdźcy. mimo że wiedział, iż za miłość lud niewdzięczny przybije go do krzyża. Przed wyrzedniu swej śmierci płakał nad nieszczęściem, które wkrótce miało spaść na ojczyznę, łzami, lamentem tak rzewnym, jak gdyby był zapomniał, że jest Bogiem i był tylko zwyczajnym człowiekiem. Gdy do obarczonego krzyżem w drodze na Golgotę przystąpiły z wyznaniem swego współczucia oddane mu niewiasty judzkie, on znowu, niepomny cierpień własnych i zatopiony myślą w ciężkich losach pisanych ojczyźnie, odzywa się: nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą, nad synami waszymi, nad zgubą całego narodu. Ostatnimi prawie jego słowami na krzyżu to modlitwa za swoich bogobójczych obywateli, za ojczyznę. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To wszystko zaś mówił, działał, aby nam dać przykład, ażebyśmy jako on czynił i my czynili. Tymi słowami postawił nasz święty biskup Lwowa na Kalwarii. Więc musimy się teraz zapytać, czy istnieje jakaś nić przewodnia, jakiś węzeł miłosny wiążący ofiarę krzyża z naszym myśleniem o Polsce, niejako dopełniającym jej dziejach? W sukur naszej odpowiedzi przychodzi sam Zbawiciel, gdy mówi: a ja, gdy nad ziemią wywyższony będę, przyciągnę do siebie wszystko. Nie ośmielam się jednak sam rozwinąć tego zdania, w godniejsze należy oddać je ręce, które na końcu tej refleksji trzeba będzie ze czcią ucałować. Najpierw Cyprian Kamil Norwid. To żywe wieszcze sumienie nasze tak rozwija zbawicielską myśl. Tak Kościół trzyma, że gdy Pan umierał, na północ głowę skłoniwszy pozierał. Na oliwnej górze dziwnej, kończąc mękę, skłaniał rękę ku północnym ludziom. Z poematu Wanda. Skierujmy zatem za boską ręką Zbawiciela nasz wzrok na północ od Kalwarii. Minąć musiało 1000 lat, gdy także z posiewu patronów Europy braci Sołuńskich Cyryla i Metodego pojawił się w północnym ludzie człowiek, któremu rodacy nadali miano zaczerpnięte z rzymskiego Cursus Honorus, Pater Patria, ojciec ojczyzny. Tym człowiekiem jest święty Stanisław, biskup i męczennik. W jego życiu rozegrał się ów konieczny dramat dziejowy, mający ścisły związek z ofiarą krzyża, decydujący na wieki o wewnętrznych prawidłach rozwoju ojczyzny. Chodziło o rząd dusz. Czy ma pójść drogą samowoli władzy, nie liczącej się z poszanowaniem godności osoby ludzkiej? Czy też drogą wolności, której gwarantem jest Chrystusowy krzyż? Przedstawmy ten dramat słowami natchnionego Juliusza Słowackiego i niech nas jego duch w anioły przerobi, byśmy zdolni byli poszybować sferę jego geniuszu. W Królu Duchu znany spór między władcą Polski Bolesławem Śmiałym a pasterzem kościoła Stanisławem o pole rycerza Piotrowina opisał poeta, wkładając w usta królewskie oskarżenie tak. Oto ten kapłan, rzekłem, ta gadzina, chce mnie gryźć w serce, a wszystkim wiadomo, że umarłego pole Piotrowina pochwycił ręką kościelną łakomą. Bylibyśmy w rozbracie z przesłaniem poematu, gdybyśmy nie dokonali analizy duchowej tych słów. W postaci króla Bolesława zaklął wierz wszelką samowolę, co nieokiełznana nauką Chrystusa wychowawcy łatwo wyradza się w tyranię. Postać świętego biskupa ze Skałki jest usobieniem wolności, do której prowadzi nas prawda Chrystus. Pole Piotrowina to nie kawałek gruntu, ale ojczyzna wraz z jej dziećmi. A spór dotyczy tego, kto będzie sprawował władzę nad jej duchem i według jakich zasad będzie go kształtował. Ale kapłanowi nie wystarczyło mieć pieczęć tylko nad duszą ojczyzny pochwyconą, jak mówi król, ręką łakomą. On chce zagarnąć we władanie serce władcy, by je urabiać podług zasad Chrystusowej Ewangelii. Po co? By nie było w nim miejsca na tyranię i samowolę wobec ojczyzny, ale na wolność, ku jakiej wyswobodził i króla Chrystus. A zatem władca, jako pomazaniec Boży, ma być odtąd dla ojczyzny, na wzór swego wychowawcy Chrystusa, który powiada sam o sobie: przyszedłem, aby służyć. Gdy władca się temu sprzeniewierzy, podlega pokucie dla poprawy. Dusza ojczyzny nieraz skarlała i zmarniała małością swoich dzieci i ich obojętnością, nieustannym trudem Kościoła podnoszona z ziemi, patrząc na ów spór między tyranią a wolnością, opowiada się za przynależnością do Chrystusa i chce być kształtowaną przez Jego Kościół, jako swego Ojca mówiąc, świadczę, że grunt przy Kościele. On to bowiem został opisany w osobie świętego Stanisława. Zatem przesłanie z poematu wieszcza możemy wysnuć takie. Tak długo ojczyzna będzie duszą wielką miała, czyli będzie sobą, jak długo pozwoli Kościołowi tę duszę paść paszą chrystusowej nauki. Lecz by ojczyznę na trwale połączyć węzłem serdecznym z ofiarą Kalwarii, musiała ona zostać zroszona krwią męczeńską. I tak się stało. Na skałce spadł miecz królewski na głowę Stanisława podczas najświętszej ofiary. Ofiara Chrystusa z Kalwarii i ofiara męczennika ze skałki zlały się w jedno, by pójść w przyszłość razem i żyć życiodajnymi dla ojczyzny na wieki. Męczeńska krew Stanisława Ojca sprawiła, że wylanie krwawej łzy Chrystusowej na krzyżu i za naszą ojczyznę dopełniło się. Powie o tym Słowacki w Angelim i narodziła się ze łzy Chrystusowej wylanej za nią na Golgocie. Odtąd krzyż staje się niejako prawem do życia narodu. Czyż mamy się dziwić, że Mickiewicz napisał, że tylko pod nim jesteśmy w pełni Polakami, synami ojczyzny? Wiemy z historii, że Bolesław, a w jego osobie samowola, musiała opuścić ziemię Piotrowina, czyli ojczyznę, i poddać się pokucie. Zaś Stanisław, a w nim Kościół, został ojcem ojczyzny, a wawelski gród męczennika jest jej ołtarzem. I odtąd w jej dziejach przez pokolenia toczy się swoisty, w cudzysłowie mistyczny dialog. Oddajmy jego istotę słowami kolejnego wielkiego syna ojczyzny ormiańskiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza. Z ciebie to ja wyszłam, mówi Polska do Kościoła. Jam cię na rękach nosił, wykołysał i wykarmił, a miodem Ewangelii duszę twoją sycił, odpowiada Kościół. Poślubiłem cię sobie. Dzięki tym zaślubinom z krynicy Kościoła, z jego walki o swoją wolność, ojczyzna czerpie ducha wolności. A gdy jej synowie przez swą wolę wypaczą ducha wolności i wtedy w życiu nadprzyrodzonym Kościoła mają oni dla siebie miarę, granicę i wędzidło. I dalej woła Kościół do ojczyzny. Ty jesteś więcej niż skarbem. Jesteś droższa od słońca. Jesteś warta całej krwi Chrystusowej. Więc stawię twą duszę szczerą jak złoto do kuźni krzyża i poddam ciosom ognia i młota, a z ciebie powstanie wspaniały klejnot do złożenia w ofierze Bogu Ojcu. Ileż z tego serdecznego dialogu między ojczyzną i Kościołem wyrosło szlachetnych synów i córek ojczyzny, prawdziwych klejnotów z kuźni krzyża. Począwszy od następcy świętego Stanisława na tronie biskupim w Krakowie, błogosławionego Wincentego Kadłubka, który dzieje Polski łączył ze starożytnością, poprzez osobę hetmana Stanisława Żółkiewskiego, usuwającego w sobie starożytną cnotę męstwa, aż do zwykłych obywateli, o których piewca wielkości ojczyzny Maciej Stryjkowski pisze: tu nadziejem Achillesy i mężne Hektory w Polsce, w Litwie i w Rusi i świętych cnót wzory.
Pytasz mnie, kto to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Roztapiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i stringi.
mądrych ludzi obrzuca się błotem. Na przywódców ogłasza castingi, rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach. Chleb drożeje, tanieją igrzyska, rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków, złodziej dzierży dziś klucze do banku. Łazen mieni się dumnie stańczykiem, autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Więc rób ta, co chce ta, kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pokoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali zaś zdolność myślenia. Chamie, złoty róg ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklane. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
Lech Makowiecki. Drodzy Państwo, przypominam jeszcze raz. Doroczny piknik odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2016 roku w Domu Polskim. Organizatorzy zwracają się z prośbą o donacje i fanty, które będą losowane na pikniku. Fanty zbierane do 10 czerwca w biurze parafialnym. Będzie również możliwość zareklamowania swoich wyrobów na pikniku lub swojego biznesu. Koszt stołu $50. Bardzo zachęcamy i zapraszamy. Wiadomo, że będzie w Domu Polskim w Marienhill. Brama otwarta będzie od godziny 12 w południe. Msza święta będzie celebrowana o godzinie 1:30 po południu. Wejście $5, dużo dobrej zabawy, loteria fantowa, smaczne jedzenie. Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, parę minut czasu chciałem Państwu, tym bardziej, że mnie też ten temat bardzo zainteresował, i proponuję Państwu, czy jest możliwość nawrócenia się Żyda na katolicyzm, a zwłaszcza głównego rabina Rzymu. I tak było, drodzy Państwo, w historii tego świata. 13 lutego 1945 roku agencje informacyjne świata podały szokującą wiadomość, że tego dnia wielki rabin Rzymu, znany biblista profesor Israel Zoli, przyjął chrzest w kościele katolickim. Profesor Zoli urodził się w 881 roku w Polsce, w miejscowości Brody, na terenach zaboru austriackiego. W czasie II wojny światowej był naczelnym rabinem Rzymu, a wcześniej przez 35 lat pełnił funkcję głównego rabina Triestu. Po swoim chrzcie świętym mówił, że nie uważa się za Żyda nawróconego, lecz spełnionego, ponieważ Kościół katolicki jest spełnieniem obietnicy, jaką jest judaizm. Wyjaśniał, że Stary Testament jest zaszyfrowanym telegramem, który Bóg przekazał ludziom, a jedynie kodem i szyfrem do pełnego odczytania jego treści jest Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jako naoczny świadek Holokaustu podkreślał, że do jego zaistnienia przyczyniło się przekreślenie chrześcijańskich zasad przez ideologię faszystowską. Po zakończeniu wojny pisał: jestem przekonany, że po tej wojnie jedynym sposobem oparcia się siłą destrukcji i podjęcia odbudowy Europy będzie zaakceptowanie katolicyzmu, to znaczy idei Boga i ludzkiego braterstwa w Chrystusie, a nie braterstwa opartego na rasie i nadludziach, ponieważ nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteśmy kimś jedynym w Chrystusie Jezusie. Eugenio Zoli był Żydem polskiego pochodzenia. W Polsce nazywał się Izrael Zoller. Jego matka wywodziła się ze znanej rodziny uczonych rabinów. Bardzo pragnęła, by jedno z jej pięciorga dzieci zostało rabinem. Izrael był najmłodszym synem, studiował w kolegium rabinackim i równocześnie studiował filozofię na uniwersytecie, najpierw w Wiedniu, a później we Florencji. W 1920 roku został mianowany głównym rabinem Triestu. W 1933 otrzymał włoskie obywatelstwo, dlatego faszystowska władza zmusiła go do zmiany nazwiska Zoller na Zoll. Otrzymał nominację na kierownika katedry języka i literatury hebrajskiej na Uniwersytecie w Padwie. Jednak po kilku latach wykładu w wyniku antysemickich czystek został zwolniony z pracy. W 1940 roku otrzymał nominację na naczelnego rabina Rzymu. W dramatycznym okresie wojny odegrał niezwykle ważną rolę w przewodzeniu wspólnocie żydowskiej w Rzymie, podzielonej na antyfaszystów oraz tych, którzy kolaborowali z władzami. Od momentu okupacji Rzymu przez wojska niemieckie, czyli od 8 września 1943 roku, wspólnota żydowska znalazła się w krytycznej sytuacji. 27 września dowódca SS Kappler zażądał od jej przywódców, aby dostarczono mu w ciągu 24 godzin 50 kg złota. Równocześnie zagroził, że jeśli złota nie otrzyma, to wtedy wszyscy mężczyźni żydowskiego pochodzenia zostaną deportowani. Na kilka godzin przed upływem ultimatum udało się zebrać tylko 35 kg złota. Brakowało więc 15. W tej dramatycznej sytuacji rabin Zoli zwrócił się z prośbą o ratunek do papieża Piusa XII. Otrzymał natychmiastowe zapewnienie pomocy. Okazało się jednak, że katolicy rzymscy już nieco wcześniej zebrali i przekazali Żydom brakujące 15 kg złota. Delegat administracji watykańskiej Nogara tak pisał 29 września 1943 roku do sekretarza stanu kardynała Mogilionego. Wczoraj profesor Zoli przyszedł o godzinie 14, aby mi powiedzieć, że otrzymali brakujące 15 kg złota od katolickich wspólnot i na razie nie mają potrzeby korzystać z naszej pomocy. Pomimo przekazania hitlerowcom 50 kg złota w nocy z 15 na 16 października zostało zaresztowanych przeszło 2000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Pozostali pouciekali i musieli się ukrywać. Rabinowi Zolemu oraz wraz z żoną i córką udało się szczęśliwie ukryć w katolickiej rodzinie i przetrwać do czasu zdobycia Rzymian przez wojska alianckie. Po wyzwoleniu Rzymu Zoli podjął swoje obowiązki naczelnego rabina. W lipcu 1944 roku celebrował uroczyste modlitwy w rzymskiej synagodze, które były transmitowane przez radio, aby publicznie wyrazić wdzięczność dla papieża Piusa XII oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych za pomoc udzieloną Żydów w Rzymie w czasie prześladowań faszystowskich. 25 lipca 1945 roku Zoli wspólnie z prezydentem wspólnoty żydowskiej udali się na prywatną audiencję do papieża Piusa XII, żeby podziękować mu za jego niezwykłe, ofiarne, osobiste zaangażowanie się w dzieło pomocy Żydom, a także aby złożyć na ręce papieża podziękowanie dla rzymskich katolików świeckich i duchownych, którzy narażając swoje życie z wielkim poświęceniem ukrywali tysiące Żydów i nieśli im pomoc, przyjmując ich w klasztorach klauzurowych, w konwentach, na plebaniach oraz w domach prywatnych. Ostateczną decyzję przyjęcia chrztu w kościele katolickim rabin Zoli podjął pod koniec lipca 1944 roku. Dar wiary został mu udzielony po wieloletnim dojrzewaniu i szczerym szukaniu prawdy. W sierpniu 1944 roku Zoli udał się do jezuity profesora Paola Dezy z Uniwersytetu Gregoriańskiego z prośbą o pomoc w przygotowaniu się do przyjęcia chrztu w formie bardziej dyskretnej i bez żadnego rozgłosu. Najpierw musiał złożyć dymisję z funkcji naczelnego rabina Rzymu. Pan Jezus dawał mu wyraźnie do zrozumienia, że czas jego posługi w synagodze dobiegł już końca. we wrześniu 1944, święto pojednania, Zoli po raz ostatni przewodniczył uroczystym modlitwą w synagodze. W czasie ich trwania w pewnym momencie zobaczył Chrystusa ubranego w białą szatę, który promieniował niewypowiedzialnym pokojem. W czasie tej wizji Zoli usłyszał w swoim sercu głos, który mówił: jesteś tu po raz ostatni. Wieczorem w domu jego żona powiedziała do niego: dzisiaj, kiedy byłeś przed Arką Tory, wydawało mi się, że widziałem białą postać Jezusa, który położył ręce na twojej głowie i jakoby cię błogosławił. Zoli wspomina: byłem zdumiony, ale nadal bardzo spokojny. Udałem, że nie rozumie, o czym mówi. Powtórzyła więc swoją opowieść jeszcze raz, słowo po słowie. Wtedy usłyszeliśmy głos naszej córki, Mriam, wołającej z daleka: tato, tato. Poszedłem do jego pokoju i zapytałem, o co chodzi. Mówicie o Jezusie Chrystusie? Odpowiedziała: wiesz, tato, śniło mi się dzisiaj, że widziałam wysokiego Jezusa w bieli, ale nie pamiętam, co było potem. W kilka dni później złożyłem swój urząd w społeczności żydowskiej. Dymisja Zaliego była ogromnym zaskoczeniem. Prezydent wspólnoty żydowskiej, widząc jego determinację, przyjął ją z wielkim żalem i zaproponował mu objęcie stanowiska dyrektora kolegium rabineckiego. Zoli zdecydowanie odmówił. Opowiadając mu w liście, prezydent wyraził zdziwienie i wielki żal. Zoli zamieszkał blisko synagogi. Kiedy rozeszła się wieść o jego przejściu na kościół, do kościoła katolickiego, zaczął otrzymywać telefony pełne pogróżek i wyzwisk. Hebrajski męczennik ukazał się w żałobnej szacie graficznej. W tej sytuacji zagrożenia Zoli były zmuszone jak najszybciej wyprowadzić się do swojego mieszkania. Jego żona z córką znalazły schronienie w jednym z klasztorów, a on sam zamieszkał przejściowo na Uniwersytecie Gregoriańskim. Razem z żoną na audiencji prywatnej przez papieża Piusa XII oboje Zolowie wzruszeni wyrazili swoją radość i wdzięczność Ojcu Świętemu, a także przebaczenie oraz miłość dla wszystkich Żydów, którzy ich po chrzcie znienawidzili. Po chrzcie, mówiła Emma, nie potrafię nikogo nienawidzić. Kocham wszystkich. Tam jest jeszcze trochę więcej. Przeciekawy artykuł zainteresował mnie. I podzieliłem się z Państwem. Na zakończenie mam jeszcze taką piękną, starą piosenkę. Opisałem Państwu wspomnienia z klubu za $5. To nagranie akurat pochodzi, kiedy jeszcze organizowaliśmy w naszej sali parafialnej spotkania klubu za $5, to jeszcze nie nazywał klub za $5, a na scenie, no ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa zgadnie, kto śpiewa tą piosenkę. Z racji tej, że no i pogoda, i że już wkrótce lato, wiosna się kończy, chciałem Państwu tą piosenkę zadedykować na zakończenie audycji. Ale muszę się bardzo obrócić do tyłu, bo to jest stara taśma. Mój syn powiedział, że powinienem wyrzucić już stare taśmy, bo to już nie działa, nie te czasy. Ale proszę posłuchać. Okazuje się, że można jeszcze te taśmy odtwarzać. I okazuje się, że syn miał rację, drodzy Państwo, nie da się już słuchać tych taśm. No ale czasami zagra dobrze, czasami jeszcze nie. Spróbuję przełożyć na mini dysk i zaproponować tych pięknych nagrań archiwalnych sporo posiadam. Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem bardzo serdecznie. Życzymy Państwu dobrego tygodnia, do usłyszenia jak zwykle za tydzień o zwykłej porze. A żegnają Państwa Janek już w drodze do domu.
Dorota Josz, szczęść Boże.
Ireneusz Milczarczyk. Dobranoc Państwu, do usłyszenia z Panem Bogiem.